Bogu. Nie wiem, czy nie. Już chyba słyszać. Super. Czym jest szczęście? Jak osiągnąć szczęście? Na to pytanie, tak sobie zadaję to pytanie ostatnie i chciałbym spróbować dzisiaj na nie odpowiedzieć. I może najpierw trzeba zacząć od tego, czy w ogóle potrzebujemy szczęścia. Salomon pisze w 17 rozdziale 22 wersetu, że radość z serca wychodzi na zdrowie, a duch przygnębiony wysusza kości. Więc możemy powiedzieć, że chociażby po to, żeby być zdrowymi, potrzebujemy szczęścia. Ale myślę, że jest coś w tym więcej. Myślę, że szczęście to jest taka emocja, której szukamy jako ludzie cały czas i dążymy do tego, żeby być po prostu szczęśliwi. Wikipedia opisuje szczęście jako emocję spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Czyli te momenty w życiu, które wspominamy i które są dla nas pozytywne w takim odczuciu, w których czuliśmy się dobrze. Czy szczęście możemy zdefiniować jako osiągnięcie jakiegoś celu? Szczęście jest tak ważne, że pewien człowiek stworzył taką piramidę, nazywa się ona piramida Maslowa i ona mówi o tym, jakie musimy potrzeby spełniać po kolei, aby być szczęśliwymi. Pierwsze to jest to bezpieczeństwo. To są potrzeby fizjologiczne, te podstawowe. Potem mamy bezpieczeństwo. Następnie jest potrzeba, żeby być w grupie społeczności. Potem uznania, a na końcu mamy te potrzeby samorealizacji. Różne cele możemy mieć w życiu. Są te różne ogromne, na przykład ja mam ostatnio taki cel, do którego dążę, żeby z żoną pojechać na wakacje w październiku, chcemy się wybrać do Grecji. I to jest jakiś cel, do którego dążę aktualnie. Albo może jakiś inny cel mamy w życiu, aby kupić dom, bo ile można wynajmować mieszkanie, trzeba by było w końcu kupić. Samochód, dzieci gdzieś może się pojawią po drodze. Na najbliższe parę lat to są takie cele, które chcemy realizować. Może te niematerialne, ale ciągle długoterminowe. Wyjdę za mąż, ożenię się, wychowam dobrze dzieci. Może jakoś bardzo małe, czyli dzisiaj może nie jest tak gorąco, ale mam ochotę, żeby pójść na lody i to jest mój cel dzisiaj, taką mam potrzebę, w ten sposób się spełnię i w ten sposób będę szczęśliwy. A skończywszy na takich najprostszych, czyli po nabożeństwie chciałbym zjeść dobry rosół, pójść na spacer z żoną, a następnie położyć się i niech telefon się nie odzywa, a ja będę po prostu odpoczywał i to mi sprawi szczęście. Każdy z nas ma w życiu jakieś cele i wydaje nam się, że kiedy osiągniemy ten cel, który jest przed nami, to wtedy będziemy szczęśliwi. Byłem ostatnio u znajomego i jest on kawalerem, mieszka z dwoma innymi kawalerami i wiecie, kiedy byłem tam u niego, graliśmy w różne gry planszowe i tak był taki moment, kiedy przypomniałem sobie, miałem taki przebłysk tego, jak ja się czułem jeszcze rok temu, zanim się ożeniłem. I wtedy myślałem jeszcze rok temu, że ożenię się ze swoją wspaniałą, cudowną narzeczoną i będziemy razem szczęśliwi i już wszystko będzie z górki, już wszystko będzie idealnie, nic nam nie stanie na przeszkodzie. No niestety tak nie jest. W sensie oczywiście jest idealnie, jest wspaniale, kocham moją żonę, ale pojawiły się nowe cele na to miejsce. Zastąpiły je coś innego. Myślałem, że osiągnę to i już nic więcej nie będę potrzebował. A okazuje się, że właśnie jakiś wypadałoby mieć samochód, wypadałoby mieć może stałą pracę, mieszkanie. Jak będzie wyglądało nasze życie za 5, 10, 15 lat i tak ciągle i tak dalej, i tak dalej. Przypomina to trochę taką wędrówkę, ci z was, którzy chodzą po górach. Miałem kiedyś taką historię, że wybrałem się w góry ze znajomymi i niestety skapłem się za późno, że miałem o 2 rozmiary buty za małe. Więc niestety całą praktycznie drogę z palcami szedłem w ogóle tak ściśnionymi w butach. Ale zmierzam do tego, że wiecie, kiedy idziecie, bo bardzo mi ciężko w ogóle iść. I generalnie, kiedy widziałem jakiś pagórek, już sobie myślałem, dobra, może już koniec, jak dojdę tam, dam radę. Dochodziłem, kolejny pagórek. I idę, dobra, jeszcze się zepnę, dam radę na ten pagórek wyjść. I kolejny pagórek, i tak dalej, i tak dalej. I ta satysfakcja, którą nam daje wyjście na ten kolejne wzgórze, kolejne, pokonać kolejną przeszkodę. Trwa chwilę, ale potem widzimy przed sobą kolejny cel, kolejny pagórek, na którym musimy się wspiąć. I też patrząc na moje życie, zobaczyłem, że to nie jest nowość, ale to trwa już praktycznie od zawsze. Od kiedy byłem małym dzieckiem, to zawsze miałem jakieś cele. Skończyć może szkołę, zdobyć coś. Kolejne cele po to, by osiągnąć szczęście. Zadałem sobie pytanie, czy w takim wypadku ja akceptuję miejsce, w którym aktualnie się znajduję. Zawsze coś do zdobycia. Gdybym miał to, gdybym miał tamto, gdybym był w tym miejscu, a nie tym, co teraz jestem, to byłbym szczęśliwy, mógłbym usiąść i po prostu odpocząć, cieszyć się. Zawsze w pogoni za szczęściem, bo nie do końca akceptuję to miejsce, w którym może jestem aktualnie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj pewną przypowieść. Przypowieść, którą znamy i czytaliśmy wiele razy, ale może dzisiaj spojrzymy na nią z jakiejś innej strony i trochę inny sposób. Mam nadzieję, że ona odświeży nam się troszeczkę i też mam nadzieję, że Bóg do nas przemówi w pewien sposób, więc otwórzmy sobie 15 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 11 do 32. Potem rzekł pewien człowiek, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kontekst tej przypowieści, tego w jakim momencie Jezus mówił tą przypowieść, pozwala nam trochę odszyfrować, do kogo tak naprawdę się zwracał, kim są te postacie. I zaczynając 15 rozdział, widzimy tutaj, że zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. I nie podobało się to faryzeuszom, którzy nie podobało się po prostu to, że przebywał z grzesznikami i celnikami i zarzucali mu po prostu w ten sposób. Dlatego on mówi te przypowieści. Najpierw mówi przypowieść o zagubionej owcy, następnie o zagubionym groszu, wdowim groszu a następnie o synu marnotrawnym. Możemy więc na tej podstawie stwierdzić, kim są te postacie w tej historii. Oczywiście myślę, że nie odkryję nic nowego, gdy powiem, że tym ojcem jest po prostu Bóg. Te osoby, z którymi Jezus rozmawiał, czyli grzesznicy i celnicy, to jest ten młodszy syn, którzy nawrócili się, którzy przyszli do Niego. A z kolei faryzeusze to ten starszy syn. Czy kiedykolwiek w ogóle zastanawialiście się, jak kończy się ta przypowieść? Nie wiem jak wy, ale ilekroć ja ją czytam, to mam takie wrażenie, że jest troszeczkę tak urwana. Jakby zastanawiam się, co się stało z tym starszym synem. Czy wrócił faktycznie do domu? Czy przyszedł na to poszedł na to wesele? Czy też został tam na zewnątrz, cały czas się dąsał i nie dał się przejednać ojcu? Czy czujecie też taką może trochę niesprawiedliwość? Ja czuję. Przyznam wam się szczerze, że za każdym razem, kiedy czytam tą historię, to z jednej strony wiem i rozumiem to, że powinienem być wielkoduszny względem tego młodszego syna i postąpić tak jak ojciec, przyjąć go. A z drugiej strony taka po ludzku pojmowana sprawiedliwość, myślę, no dobrze, a jeżeli ten syn znowu zrobi to samo? Albo tak po prostu przyjął go? Przynajmniej popracowałby faktycznie jako ten najemnik przez te 5 lat. A może potem, jak będzie się dobrze sprawował, to potem go przyjmiemy. I tu mam wrażenie, że rozbijamy się o coś, czego nigdy tak do końca nie będziemy w stanie pojąć. Czyli ten element łaski. Postawa ojca, ta nieograniczona łaska polega na tym, że no właśnie, na tym, że tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To są słowa, które zmieniły tak wiele ludzkich żyć na przestrzeni tych 2000 lat. Dlaczego? Właśnie myślę dlatego, że po prostu są dla nas niezrozumiałe po ludzku. Ludzki umysł nie jest w stanie tego pojąć, że Bóg w swojej wszechmocy potrafił się zniżyć do człowieka i oddać swoje życie za niego. Za mnie. Za ciebie. Ale jaki ma to związek z tym szczęściem? Powstaje nam tu kolejny konflikt, bo wydaje mi się, że tak jak nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca tak naprawdę konceptu łaski, to też nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że możemy być szczęśliwi za darmo. Wydaje nam się, że każda szczęśliwa chwila, że cel, do którego dążymy, również musi być w jakiś sposób opłacony naszą pracą, naszym wysiłkiem. Wszystkie te przysłowia, nie ma nic za darmo, na sukces trzeba sobie zapracować, sprawiają, że zaczynamy wierzyć w to, że faktycznie nie ma nic za darmo. Że musimy walczyć o swoje, że szczęście możemy osiągnąć tylko, jeśli damy coś z siebie. Chciałbym się skupić teraz przez chwilę na młodszym synu. Patrzymy często na jego postawę. Kładziemy nacisk na to, że potraktował ojca tak, jakby ten już nie żył, tak? A ja się zastanawiam, co on miał w głowie. Co czuł? Dlaczego podjął taką decyzję, by odejść? To była jego decyzja. Czy brakowało mu tam czegoś? I następujące pytanie, dlaczego ludzie też czasami odchodzą od Boga? Czy to przez bogactwo, czy pragną żyć po swojemu? Człowiek szuka szczęścia i spełnienia. Dlaczego młodszy syn podjął taką decyzję? Nie wiem, bo tak naprawdę nie mamy powiedziane. Wiemy, że po prostu jest napisane, zwrócił się do ojca, zabrał pieniądze i wyjechał. Nie mamy przedstawionych jego powódek. Musiało mu coś jednak nie pasować, musiał nie akceptować miejsca, w którym się znajduje. Chciał znaleźć szczęście i cel w swoim życiu, ale chciał to zrobić po swojemu, w przyjemnościach tego świata. Naszym obowiązkiem jest odkrywać i rozważać Pismo Święte, i poznawać Pismo, zbliżać się i poznawać osobę Jezusa. W Psalmie 73, 28 werset mówi: lecz moim szczęściem być blisko Boga. Paradoksalnie więc faktycznie możemy powiedzieć, że my musimy coś dać jednak, żeby być szczęśliwym. Musimy poświęcić ten czas i włożyć jakiś wysiłek, aby dbać o tą relację, a to też nie jest łatwe. Aby poznać Chrystusa. Czy syn zrobiłby to, co zrobił, gdyby miał tą relację z ojcem? Jeśli nie masz fundamentu, mocnego fundamentu, jeśli zaniedbasz relację z ojcem, to może przyjść taki dzień, kiedy stwierdzisz, że to ci nie daje szczęścia. Że to, co ma Bóg dla ciebie, to nie jest dla ciebie. Ten cel, który on ma dla mnie, nie daje mi szczęścia i zaczniesz szukać go w czymś innym. Ale jeśli nie znasz ojca, to nie znasz i nie rozumiesz też celu, który on ma dla ciebie. Ciekawe jest też to, że ojciec dał mu ten majątek. Mógł przecież powiedzieć, no coś ty zwariował, wracaj do pracy, a nie o jakimś majątku będziesz mówił teraz. W jakiś sposób pozwolił mu popełnić ten błąd, pozwolił mu iść swoją własną ścieżką. Ponieważ na własnych błędach często uczymy się najbardziej. Widzę to w sobie, widzę to też w młodych ludziach bardzo często, że szukają siebie, szukają jakiegoś celu, coś, co będzie dawać im to szczęście. I cieszę się, że tak często modlimy się o naszą młodzież, czy to na środowych, czy tutaj nieraz w niedzielę na nabożeństwie. Bo to jest ważne, żebyśmy modlili się o nich, aby może nie musieli przechodzić różnych rzeczy, albo może nie musieli też uczyć się na tych swoich błędach. Czasami ciężkich, tak jak widzimy po tym synu, gdzie w jakim miejscu się znalazł, przez to, że chciał spróbować po swojemu. Na szczęście dla młodszego syna stracił on wszystko i nastał ten trudny czas. I mówię na szczęście dlatego, że gdyby to się nie stało, to może nigdy by nie zawrócił. Może do końca już by tkwił w tym kraju i robił to, co robił. Jezus mówił, że ciężko bogatemu jest wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo gdy masz wszystko, to próbujesz wypełnić tą lukę w swoim sercu majątnościami, jakimś bogactwem, przyjemnościami tego świata, to możesz nie usłyszeć swojego serca, które woła o to, aby zbliżyć się do Stwórcy. I prędzej czy później, miejmy nadzieję, że zdasz sobie sprawę z tego, że nie wypełniasz tej luki, że nie jesteś w stanie. Niestety niektórzy tego nie robią i nie robią tego, co zrobił młodszy syn i akceptują taki stan albo dążą po więcej, próbują jeszcze bardziej wypełnić tą lukę, próbują jeszcze zdobyć jeszcze więcej i więcej. I zagłębiają się gdzieś w tym szukaniu bogactwa i przyjemności. A co zrobił ten syn? To piękne słowa, te trzy słowa, wejrzał w siebie. Tak lubię to zdanie, dlatego że wiem, co to znaczy. I myślę, że tak jak tu jesteśmy, wielu z nas mogło powiedzieć, że również wie, doświadczyło tego, co to znaczy wejrzeć w siebie. Zobaczyć, w jakim miejscu znajdujemy się bez Boga. I wiem, że obojętnie, czy zostałem wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, czy też nie, ten moment w moim życiu musi przyjść. Nieważne, jak dobrze znasz teorię, jeśli nie wierzysz w siebie i nie zobaczysz, kim jesteś bez Boga, ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że już nie chcesz tak dalej egzystować. I co robisz? Zawracasz i udajesz się przed oblicze Ojca. Bo wiesz, że On może nadać twojemu życiu cel. Że w Nim możesz odnaleźć to szczęście. Pamiętam ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę ze swojej beznadziei, kiedy padłem przed Bogiem na kolana cały we łzach i wiecie, faktycznie czułem, jak Ojciec wybiega mi na spotkanie i po prostu zakłada mi ręce na szyi, przytula mi i mówi: Michał, będzie dobrze. Co Bóg mówi o mnie, co Bóg mówi o tobie? Co ojciec myślał o synu? Czytamy, że zlitował się nad nim. Mieliśmy w ostatnią środę takie spotkanie modlitewne i Andrzej odwoływał się do tego właśnie, co Bóg o nas myśli. I mówił takie słowa, że jesteśmy dla Niego ważni, jesteśmy wartościowi, jesteśmy cenni, jesteśmy kochani. Nie w takim sensie, że jesteśmy milutcy, ale w takim, że On nas kocha, że ktoś nas kocha. Może ten syn nie wiedział o tym wcześniej. Może nie zdawał sobie z tego sprawy. Może nie poznał ojca na tyle, by wiedzieć, co ten faktycznie do niego czuje. A postawa ojca względem niego wyraża to wszystko, co teraz powiedziałem. Bóg akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Jest, to też jest ważne, bo wiecie, tak często się spotykam z tym, że dzisiaj sami nie akceptujemy samych siebie. Szukamy akceptacji u innych, szukamy akceptacji w świecie. I to jest też powód, dla którego wpadamy często w to złe towarzystwo, które gdzieś tam może nas prowadzić na złą drogę, bo szukamy akceptacji u świata. Bóg cię akceptuje i kocha takiego, jakim jesteś, ale oczywiście to nie znaczy, że możesz pozostać w tym swoim brudzie. Domyślamy się, jak ten syn musiał wyglądać po tym, kiedy przyszedł do ojca, po tej całej przygodzie, nazwijmy to. I pierwsze, co ojciec robi po tym, jak syn przychodzi i okazuje skruchę, to jest właśnie w 21 i 22 wersecie czytamy: syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sadały na nogi. Ojciec praktycznie nic innego nie mówi, tylko po prostu obmyjcie go, oczyście go, przynieście mu nową szatę. Oczyszcza go z tego hańby i oczyszcza z tego brudu. I nadaje mu nowy cel. Czyni go z powrotem swoim synem, nową wartość, którą daje mu, którą ma tylko w ojcu. Następnie raduje się, to jest niesamowite. W tym samym rozdziale, w 7 wersecie, w 15 rozdziale, przy okazji przypowieści o zagubionej owcy, Jezus mówi, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych. W Objawieniu mamy taki piękny opis wesela baranka. Od 6 wersetu: i usłyszałem jakby głos licznego tłumu, i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Czy to nie jest piękny obraz? Czy Wy też nie możecie się doczekać? Wierzę, że niebo nie jest cichym miejscem. I mówi mi to ten opis: huk, grzmot, radość, wesele. To jest piękny cel, do którego chcę dążyć. Myślę, że warto dążyć. Amen. Przejdźmy teraz do starszego brata, którego osobiście znajduję jako bardzo, bardzo ciekawą postać. Poznajemy go w ten oto sposób. W 25 wersecie czytamy: starszy zaś syn jego był w polu. Zostajemy go przy pracy. Zacnę z jego strony, że tak pracował. Pierwszy wgląd na jego postać i już możemy powiedzieć: no, porządny syn. Ale co faktycznie skrywa jego serce? Czytamy dalej w 28 wersecie: rozgniewał się i nie chciał wejść. Gdy usłyszał o tym wszystkim, rozgniewał się. I musimy sobie powiedzieć, że ten starszy syn był u ojca. On pracował u niego, był mu wierny i był z ojcem. Myślę, że musiał go znać. Więc skąd w nim ta zawiść? Dlaczego nie mógł cieszyć się tym szczęściem swojego brata, który wrócił? My ludzie mamy taką tendencję na całym świecie. Myślę, że tu w Polsce jakoś szczególnie, myślę, że to jest spowodowane naszą też ciężką historią, ale że jakoś tak ciężko nam się cieszyć z tego szczęścia. Niedawno były mistrzostwa i wiecie, co podczas tych mistrzostw najbardziej mnie uderzyło osobiście? Że rozmawiam z ludźmi i mówią: no, szkoda, że nie wyszliśmy z grupy. Ale dobrze, że Niemcom się też nie udało. I wiecie, ja rozumiem, że to jest już żart trochę. Ale pewnie w większości przypadków jest jakiś taki stereotyp nas. Czaby na pewno nie ma tego w nas, co w tym starszym bracie. To niedowartościowanie, które sprowadza się do tego, że gdzieś tam podświadomie chcemy, żeby ktoś miał gorzej, że my chcemy mieć lepiej. A Jezus przecież mówi: miłujcie swoich nieprzyjaciół. I mówi też: jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz bliźniego, którego widzisz? Nie możesz być prawdziwie szczęśliwy, jeśli w twoim sercu jest jakaś zawiść, jeśli jest nieprzebaczenie, jeśli jest jakaś gorycz. Ona była w sercu tego starszego brata. I może na co dzień nie było tego widać. Porządny chłopak, tak go poznaliśmy przecież, wykonuje swoją pracę. W 29 wersecie, kiedy zwraca się do ojca, mówi: nigdy nie przystąpiłem rozkazu Twego i nigdy mi nie dałeś. Synu, to wszystko jest Twoje, powiedział ojciec do starszego syna. To była Twoja decyzja, że tego nie zrobiłeś, że tego nie wziąłeś. To jest Twoje, to jest w ojcu. Nie wierzę, że to, co powiedział starszy syn, przyszło tak nagle, tak o. To musiało siedzieć i kotłować się w nim już jakiś czas. Musiało drążyć jego serce i wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że starszy syn był szczęśliwy. Miał cel nadany przez ojca. Pracował, powiedzielibyśmy dzisiaj, że był w służbie, ale nie miał tej radości. Nie czerpał z tego radości. Służba dla Boga i jeśli wykonujemy tą pracę, którą Bóg daje nam, wierzę, że powinna być radością, że powinniśmy czerpać z tego radość. Jeśli nie czerpiemy, to coś jest nie tak. Jeśli zapracowanie w Kościele daje ci taką satysfakcję i daje ci radość, to wszystko jest okej. Ale jeżeli wracasz ciągle zmęczony i przybity, to jakim możemy być świadectwem, kiedy cały czas schodzimy przygnębieni? 2 tygodnie temu też na środowym Mateusz zadał takie pytanie, jaka jest pierwsza rzecz, którą mówimy zaraz po tym, jak z kimś się spotykamy i na przykład ktoś zadaje takie pytanie, co tam słychać u ciebie? Co pierwsze wychodzi z naszych ust? Czy jest to właśnie narzekanie, że to jest źle, tamto jest źle, że tutaj szef, tutaj żona i tak dalej, i tak dalej? A przecież jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami. I wszystko moje jest Twoje, mówi ojciec. To jest w ojcu. Zastanawiam się, jakie świadectwo dawał starszy syn swoim przyjaciołom, o których też wspomina. Widzieli o tym na pewno, że pracuje. Pracuje i ciągle pracuje. I myślą, no fajny chłopak, taki pracowity, ale w sumie to nie chciałbym być taki jak on. Nie jest chyba szczęśliwy. Ludzie szukają szczęścia i jeśli nie będzie w nas tej radości, którą mamy w Panu, a tylko spracowanie, narzekanie i pokazywanie, że nam ciężko, to czy zechcą tego, co my mamy, jakim wtedy świadectwem jesteśmy? Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Nie możemy odkładać tego ciężaru w swoim sercu, ale właśnie możemy przyjść do Chrystusa i złożyć to przed Nim. Bo inaczej staniemy się jak starszy syn. Czy liczy się tylko cel? Bo cały czas mówię o celu, ale czy liczy się cel? Jeśli tak, to starszy syn robił wszystko w porządku. Paweł pisze w liście do Tymoteusza: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Dobry bój. Nie byle jaki. Nie chodziło mu tylko o to, żeby dojść do celu, ale bojował dobry bój. Wpisałem w Google najkrótsza droga do szczęścia. Wiecie, co wyskoczyło? Wdzięczność. Czy jestem wdzięczny Bogu za miejsce, w którym aktualnie się znajduję? Czy jestem skupiony na celu, ale też jestem wdzięczny za drogę, którą zdążam do tego celu? Czy może gorycz rośnie z dnia na dzień, jak u starszego brata, i jestem zmęczony każdym dniem? Paweł pisze w swoim psalmie, w psalmie 51, wersety od 12 do 14. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Ja dzisiaj potrzebuję tego ducha żarliwości. Nie wiem jak Wy. Potrzebuję na nowo doświadczyć tej radości z Bożego wybawienia. Tak, aby móc bojować ten dobry bój. Ważne, jaką postawę przyjmiesz podczas tego boju. Czy to jest postawa narzekania, czy postawę wdzięczności za każdą chwilę walki. Podsumowując, chciałbym odpowiedzieć na to jedno pytanie. Jak osiągnąć szczęście? Powiem wam szczerze, nie wiem. Ciągle to odkrywam i pewnie wielu z was bardziej doświadczonych w życiu, którzy mają więcej wiosen, pewnie mogli powiedzieć dużo więcej ciekawszych rad. Ale mogę powiedzieć, co na tej podstawie tej przypowieści, którą czytaliśmy i tego, co widzę w Biblii, Bóg nam radzi. Miej cel. Nie swój, ale cel, który dostałeś od Ojca. Szukaj tego celu, bo aby go odnaleźć, musisz poznawać Ojca bliżej i bliżej. Jeśli nie będziesz poznawał osoby Chrystusa i odkrywał go w swoim życiu, możesz skończyć jak młodszy syn. Zaczniesz szukać celu i przyjemności w świecie. Może z początku będzie wydawać się to niepozorne, przecież powinniśmy mieć dobrą pracę, powinniśmy zajmować się rodziną. A Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie tam wam dodane. To są słowa, które mnie osobiście najbardziej chyba dotknęły. W moim życiu wywarły one największy wpływ, bo jeśli właściwie je zrozumiemy, to będziemy wiedzieć, że musimy postawić Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Szukanie Królestwa oczywiście oznacza wyparcie się samego siebie, ale Bóg nas zna, Bóg też włożył w nas pewne marzenia, talenty, których możemy użyć dla Jego chwały i wierzę, że chce je wykorzystywać, te marzenia, chce je spełniać, tak abyśmy mogli służyć Mu poprzez to, co potrafimy, to jacy jesteśmy. Kiedy byłem młody, to miałem takie marzenie właśnie, chciałem być albo aktorem, albo chciałem być perkusistą i wiecie, to się spełniło w takim sensie, że mogę to robić. Jestem perkusistą, mogę grać, mogę służyć w kościele. A aktorem chciałem być, dlatego że nie należę do sceny po prostu. W takim sensie, że totalnie nie czuję się dobrze tutaj. To jest dla mnie po prostu to ciężkie, dużo stresu. Ale to uczucie, kiedy pokonujesz samego siebie, kiedy pokonujesz swoje ograniczenia i wspinasz się na ten pagórek, osiągasz ten cel. Nic nie zastąpi tego, kiedy wychodzisz i wiesz, że nie jesteś sam. Wychodzisz ze swoim najlepszym przyjacielem. I mogę go wielbić i oddawać mu chwałę i też dzielić się tym, co on wkłada w moje serce. I to jest niesamowite błogosławieństwo. Bóg doprowadził mnie do tego z miejsca i jestem niesamowicie mu wdzięczny, ale wiem też, że to nie koniec wędrówki, że gdzieś tam jest kolejny pagórek. Ciesz się z drogi. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to masz najlepszego kompana w podróży, jakiego mogłeś sobie wymarzyć. Wierz mi, z nim nigdy nie jest nudno. Życie z Jezusem to nie życie w stagnacji, czekając tylko na śmierć i niebo, ale to życie pełne wyzwań. Ale każdy krok na tej drodze może być pełen radości. Nie bądźmy jak ten starszy brat, który zapomniał o tym, że to wszystko jest w Ojcu. Że może radować się, że może wziąć tego koślęcia i radować się z przyjaciółmi. Szukaj Ducha Świętego. Proś, by Bóg cię nim namaścił. On jest pocieszycielem, on jest tym duchem ognia, duchem żarliwości. Gdyby zostało takie zadane pytanie, kiedy apostołowie byli najszczęśliwsi? Kiedy moglibyśmy ich nazwać szczęśliwymi? Na pewno wtedy, kiedy byli z Jezusem, to jest oczywiste, ale myślę, że kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy tą różnicę pomiędzy tymi przestraszonymi uczniami, którzy chowają się w górnej izbie, a tymi, którzy śmiało wychodzą na ulicę, głoszą Chrystusa i nie boją się nawet tego, że może zginą. Dążą do tego celu. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to czuję taką, mimo tych trudów, które czytamy, mimo tych wyzwań, które stoją przed nimi, mam wrażenie, że widzę w nich po prostu szczęście. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczność. Nie pozwól, aby diabeł zasiał gorycz w twoim sercu. Starszy brat pozwoliłby ta gorycz drążyła jego serce. Ciesz się swoim szczęściem, ale też ciesz się szczęściem innych swoich braci i sióstr. Pewna autorka książek chrześcijańskich Johnny Erickson Tada, osoba, która została sparaliżowana od ramion w dół, napisała w jednej ze swoich książek tak. Z tego miejsca z zaciekawieniem obserwuję, jak my chrześcijanie snujemy wyobrażenia o przyszłości, jak gdyby teraźniejszość nie całkiem nam wystarczała. Jak miotając się duchowo z mozołem, torujemy sobie drogę, trwoniąc przy tym najlepsze chwile w życiu. Zajęci kształtowaniem własnej przyszłości. Doceniaj to, co masz, a Bóg wie, że zatroszczy się o przyszłość. Gorąco w to wierzę. Boję się, oczywiście, że się boję, co będzie za rok, ale staram się stanąć w takim miejscu, aby po prostu Mu zaufać. Oczywiście Bóg dał nam też rozum, abyśmy podejmowali pewne działania i to nie jest tak, że możesz sobie po prostu siąść i nic nie robić w tym kierunku. Oczywiście, że musimy coś robić, żeby zapewnić sobie przyszłość, ale nie powinniśmy się ponad to zamartwiać, bo przecież nasze życie jest w rękach Bożych. Wiem też, że po ludzku nie mogę wiele, ale po prostu decyduję mu się ufać. Chciałbym, żeby zaprosić was teraz do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o to, abyśmy faktycznie byli szczęśliwi. Aby nie było żadnej goryczy w naszych sercach, abyśmy byli wdzięczni Bogu za drogę i też odkrywali, potrafili odkryć ten cel, który On ma dla nas. Powstańmy.